Co za radość, przywilej widzieć was, bracia i siostry, ale w poczuciu wielkiej odpowiedzialności. Przede wszystkim przed Bogiem, który nas zbawił, który nas oczyścił, który nas prowadził i dotąd prowadzi, aż dotąd prowadzi nas Pan, ale także odpowiedzialności przed każdym z was za każde słowo, które teraz wypowie. Mam świadomość, że naszych słów nie powinno być za dużo. A jeżeli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Dlatego bardzo bym prosił, abyśmy z tej oto księgi, to jest Biblia, inaczej Pismo Święte, to jest jedyne Słowo Boże, otworzyli proroctwo Jeremiasza. Proroctwo Jeremiasza to jest najdłuższe z proroctw. Ale nie jego długość świadczy o znaczeniu, ale znaczenie tego proroctwa może dobrze przekładać się na nasze czasy. Bo nasze czasy są bardzo burzliwe, tak jak czasy Jeremiasza. Jeremiasz widział upadek tego królestwa, judzkiego królestwa, siedzibą w Jerozolimie, które miało przygotować drogę dla Pana Jezusa. Chodziło o lud Boży Starego Testamentu. Lud Boży, który miał wołać, krzyczeć, ilustrować, Zbawiciel nadchodzi. I zamiast to robić, to nie tylko, że zamknął usta swoje, ale także i usta proroków. Zapomniał, po co miał kapłanów. Kapłani, co prawda, w świątyni składali ofiary z baranka, z baranków. I to wskazywało na tego jedynego baranka, który gładzi grzech całego świata i też zapomnieli o tym. I stało się to kultem, bardzo często bałwochwalczym kultem. Stało się to czymś, co zamiast łączyć lud Boży, to go rozdzielało, rozdzierało. I Pan Bóg powołał sobie chłopca. Miał wtedy 16 lat, ale wybrał go przed jego urodzeniem i nawet go uświęcił przed urodzeniem, czego nie potrafię zrozumieć, tak jak wczoraj mówiłem, ale Pan Bóg jak coś robi, to robi od początku do końca i nie załamuje się. To my się załamujemy. I Pan Bóg powołał tego chłopaka, nazywał się Jeremiasz, był synem kapłana i w zasadzie groziło mu kapłaństwo. To nie jest taka wielka groźba, bo to znaczyło stabilne życie, bo żaden z kapłanów tak naprawdę to nie cierpiał głodu. I Jeremiasz miał taką perspektywę. Mógł być jednym z kapłanów, ludzie mogli go słuchać, pierścień jego całować, tak to czasem w zwyczaju bywa. No, mógł być kimś, ale Pan Bóg pokrzyżował jego plany. Pokrzyżował plany jego ojca. Pokrzyżował plany ludzi, którzy go znali. Powiedział, nie będziesz kapłanem. Będziesz moimi ustami. Będziesz moim prorokiem. I na samym początku powiem ci, ilu ludzi pozyskasz. I wczoraj pokazałem wam, ilu ludzi Jeremiasz w ciągu 40 lat swojej służby dla Boga pozyskał. Tyle. Znacie tą cyfrę ze szkoły, nie? Nul, zero. Co to za służba? Prorocka służba i pozyskać zero? Jeszcze być prześladowanym, odrzuconym, znienawidzonym. I to nie przez świat, ale przez Boży lud. Wczoraj koncentrowaliśmy się na pierwszym rozdziale. Zakładam, że z racji tego, że przygotowałem taki materiał na dwóch stronach. Wczoraj jest na jednej stronie zarys mojej usługi, a na drugiej stronie jest zarys dzisiejszej usługi. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani, to te zarysy tutaj gdzieś są. Bardzo proszę się w nie zaopatrzyć. A teraz z racji tego, że oczywiście nie można dzisiaj w krótkim czasie pokryć całej księgi Jeremiasza, to jest 52 rozdziały. Jeremiasz ma dobre pióro, dużo pisze i fajnie pisze, ale zawsze pisze ze łzami. Mogę, kiedy czytam proroctwo Jeremiasza, to widzę jego łzy, bo jest to prorok płaczek. Jest to prorok, który nie potrafi mówić z głowy do głowy, który w zasadzie nie porusza głów, ale porusza serce. On płacze, kiedy mówi, bo on widzi Bożą rękę, która zmienia sytuację. Bożą rękę, która przyprowadza Nebukadnesara, króla babilońskiego, do Jerozolimy i zabiera Żydów. Zabiera tych, którzy mieli świadczyć o Jezusie Chrystusie nadchodzącym i uprowadza ich do niewoli babilońskiej. I przez 2,5 tysiąca lat Żydzi byli w tej niewoli. Jeremiasz był powołany na styku, kiedy jeszcze mieli wolność, mogli mówić, byli skoncentrowani w Jerozolimie, na styku z tym wielkim wydarzeniem, kiedy ulegli rozproszeniu za sprawą Boga, bo Bóg jest święty. Kiedy Jeremiasz płacze, to zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności przed Bogiem. I to również zachęca nas do płaczu. Życie człowieka, wierzącego człowieka, nie polega tylko na śmiechu. Oczywiście radość jest ostoją naszą i mamy radość, ale we łzach. Bo kto ze łzami sieje, ten będzie zbierał owoc. I mimo, że Jeremiasz po 40 latach służby, kiedy został uśmiercony, nie widział owocu, to dzisiaj my jesteśmy owocem tego, o czym on mówił. I tak chciałbym prosić, abyśmy dzisiaj otworzyli 18 rozdział Księgi Jeremiasza i przeczytali pierwszych 11 wersetów. Tematem tej mojej dzisiejszej usługi jest warsztat garncarski. Żeby unaocznić sytuację polityczną i duchową, osobistą także ludzi mieszkających w Jerozolimie, Pan Bóg posyła Jeremiasza do domu garncarza, aby pokazać, jaki los go spotka, aby pokazać, jaki los spotka naród izraelski, a także na czym będzie polegało nasze życie, duchowe życie. Przeczytamy Boże Słowo. Księga Jeremiasza, rozdział 18, wersety od 1 do 11. Powtarzam, 18 rozdział Księgi Jeremiasza, wersety od 1 do 18. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię Ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które zrobił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak garncarz? Mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożę narodowi królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Otóż teraz powiedz mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, tak mówi Pan, oto ja przygotowuję na was nieszczęście i podejmuję przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Bracia, siostry, dobrze wiecie, że jaka była reakcja narodu. Po takim przemówieniu, kiedy Pan Bóg przypomina, ja mówię, ty jesteś moim przekazicielem mojego słowa, naród wstał i powiedział, nic z tego! Co byście z takim narodem zrobili? Co byście z takim człowiekiem zrobili? Świadczysz mu Ewangelię, opowiadasz mu o Bogu, oddajesz mu serce z łzami w oczach i mówisz mu o potędze Boga, który zniżył się do niego ze swoją łaską i chce go wydobyć z bagna grzechu, a on mówi, nic z tego. Ja kocham bagno. Ja kocham moje grzeszne życie. Ja mam swoje własne plany. Nie potrzebuję, żeby ktoś zmieniał moje plany, zmieniał moją religię, zmieniał moje nastawienie do życia. Ja tego nie potrzebuję. Nic z tego. To tylko po to przeczytałem 12 werset, nic z tego, żeby pokazać, jaka była reakcja. Reakcja nie zawsze jest pozytywna. Jeżeli wśród nas jest ktoś tutaj, kto słyszy Boży głos i wie, że trzeba się nawrócić, że trzeba się upamiętać i przyjąć Jezusa Chrystusa, to proszę Ciebie, nie opuszczaj tej kaplicy bez uporządkowania swojego życia. Nie proszę Cię, żebyś podnosił rąk, wychodził do przodu, ale załatw tą sprawę z Bogiem i nie mów, albo nie wyrażaj swoim życiem nic z tego. Ja słuchać nie będę. Masz do czynienia nie z ludźmi, nie ze zborem, nie z Kościołem, ale samym Bogiem. I na to trzeba zwrócić uwagę. A teraz, jeżeli chodzi o to wydarzenie, tego zapisane w tym tekście. W zasadzie ja tam widzę trzy różne znaczenia i z hermeneutycznego punktu widzenia myślę, warto nad tym się zastanowić. Po pierwsze, to jest historyczne znaczenie. Historyczne znaczenie, które dzielę na dwie części. Historyczne znaczenie dla Kahal, czyli dla zgromadzenia ludu Bożego Starego Testamentu, ale także historyczne znaczenie dla proroka, który przez Boga został wybrany i wyposażony. I to miało historyczne znaczenie, bo Jeremiasz to nie jest mit. To jest postać historyczna. To był prawdziwy prorok, który mówił o prawdziwym Bogu. Tak więc, po pierwsze, odkrywamy znaczenie historyczne tekstu. W jakim momencie historii świata ten tekst został przedstawiony, jakich wydarzeń on dotyczył. Jeremiasz zauważył, że garncarz miał określony cel. Garncarz posługiwał się swoimi palcami, innymi narzędziami, aby naczynie, które przygotuje, służyło temu celowi, który miał na myśli. Garncarz nie spędza swojego czasu o tak sobie. Idzie do domu swojego, do garncarza, do warsztatu, po to, żeby z gliny utworzyć naczynie. Garncarz, to zauważył Jeremiasz w domu garncarza, wybiera różnej jakości glinę dla różnych celów. Różnią się te kawałki wielkością, kształtem, twardością. Moglibyśmy garncarza zapytać, na jakiej zasadzie on to wybiera, ale to wszystko Jeremiasz musiał tam zobaczyć. Garncarz ugniatał glinę, posługując się presją, naciskiem. I musimy w tym wszystkim zobaczyć, że dotyczyło to tego, co Pan Bóg chciał zrobić z Izraelem. Takie jest znaczenie. Zbliża się rok 586 przed narodzeniem Chrystusa. Zbliża się moment historyczny, przełomowy, gdzie Pan Bóg jak garncarz będzie dokonywał zmiany. To Pan Bóg jest autorem tego, nie Nebukadnesar, nie Babilonia. Pan Bóg w swoich rękach ma losy całego świata. Także ten tekst mówi nam o Bogu. Tak naprawdę nie mówi nam o garncarzu, nie mówi nam o Jeremiaszu, nie mówi nam tylko o Izraelu. Źle czytamy Biblię, jeżeli widzimy te wszystkie poboczne tematy, a nie widzimy zasadniczego. Kiedy nie widzimy Pana Jezusa Chrystusa, bo o Niego tutaj chodziło. Wielki garncarz ma wyraźny plan dla Jeremiasza, dla Izraela, ma wyraźny plan dla każdego z nas. I właśnie jesteśmy dzisiaj na nabożeństwie, aby jeszcze raz odkryć ten plan. Abyśmy nie żyli, nie prowadzili życia bezplanowo, byle jak, bez celu. Jeremiasz postrzegał Boga jako garncarza, a Izrael jako jego glinę. W tym przypadku już Judę, bo Izrael w 722 roku poszedł do niewoli asyryjskiej. Bóg miał konkretny plan dla Izraela. Bóg kształtował Izraela, udzielając mu błogosławieństw, na które nie zasłużył, bo żaden z nas na Boże błogosławieństwo, tym bardziej na łaskę Bożą, nie zasługuje. Bóg kształtował Izraela i teraz ze łzami w oczach to przyjmował i przekazywał Jeremiasz dalej, przygotowywał go na sąd. Drodzy, i nie jest to temat bardzo popularny. Bo jeżeli kaznodzieja chce wybrać popularny temat, to mówi o łasce Bożej, to mówi o miłości Bożej, to opiera się na takich tekstach jak Jana 3,16, albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeremiasz został powołany do tego, aby mówić o sądzie Bożym, o tym, że Pan Bóg nie patyczkuje się z grzechem, że Pan Bóg jest święty, Jego stosunek do grzechu jest zawsze negatywny i Pan Bóg jest sprawiedliwy i w związku z tym każdy grzech musi ukarać. I albo ten grzech zostanie ukarany za zastępcę, w naszym przypadku Pan Jezus został ukarany, albo Ty zostaniesz ukarany. No więc przesuwając teraz ze znaczenia historycznego zarówno dla Izraela, dla Jeremiasza, ale także i dla każdego z nas, bo my także mamy część swojej historii. Pan Bóg również kształtuje nas i mówi do nas. Chciałbym się dzisiaj zająć razem z wami, bracia i siostry, duchowym znaczeniem tego tekstu. Ten tekst ma dużo do powiedzenia z duchowego punktu widzenia. Tak więc nie zostajemy tylko w samej historii, ale od historii zawsze musimy zacząć. Nie możemy zostawić tekstu tak, jakby historia nie istniała. Ten tekst jest osadzony historycznie. Biblia jest historyczna. Biblia przedstawia historię działania Boga. I zawsze, kiedy wyjaśniamy Boże Słowo, zastanawiamy się nad historią. I to nie jest nasza ludzka historia. Czasem historycy mówią, że historia nas uczy, że niczego się nie uczymy z historii. Zapominamy tych dat, zapominamy tych wydarzeń, a to tylko trzeba egzamin zdać i koniec, zapomnieć. Właśnie Biblia jest historią Bożego działania. Chodzi o to, aby nie tylko wchodziło w nasze uszy, w jedno ucho drugim wychodziło, ale żeby zostało w naszych sercach. I dlatego zajmujemy się drugim znaczeniem, duchowym znaczeniem. Nie tylko dla Jeremiasza kiedyś, nie tylko dla Izraela, dla Judy wtedy, kiedy była uprowadzana do niewoli babilońskiej, ale jakie to ma znaczenie dla mnie tutaj, dzisiaj w Bydgoszczy. Bo Słowo Boże ma nie tylko znaczenie historyczne, ma znaczenie osobiste, ma znaczenie duchowe. Na pierwsze wrażenie, kiedy Jeremiasz wszedł do domu garncarza, to zauważył, że garncarz wybiera glinę. Znalazł glinę. To garncarz decyduje o glinie, nie glina decyduje o garncarzu. I to nigdy nie jest tak. Byliście w domu garncarza? Jak garncarz wybiera glinę, to nie jest tak, że glina krzyczy, garncarzu, wybierz mnie. Nie ma takiej sytuacji. To garncarz podchodzi do gliny i patrzy tu, tam. Nie rozumiemy jego zasady do końca, nie musimy. Ale on przychodzi i wybiera taką glinę, jaka się jemu podoba. On się schyla. I my to nazywamy łaską. Garncarz znalazł glinę i to zarejestrował Jeremiasz. On po prostu spisuje to, co widział. Nie co mu się śniło, nie co wymyślił, nie co wyczytał w jakichś książkach, ale Pan Bóg powiedział, pójdziesz do domu garncarza i ja mam tam dla ciebie lekcję. I to jest lekcja nie tylko historyczna, nie tylko dla niego samego, nie tylko dla Izraela, ale to jest lekcja dla nas. Pan Bóg dokonał wyboru. To, że tutaj jesteś, to jest dowodem tego wyboru. To, że tutaj jesteś pod wpływem Bożego Słowa, to jest dowodem na to, że Pan Bóg nie pozwolił, żebyś dzisiaj został w łóżku, żebyś przespał dzisiejszy dzień. Pan Bóg zniżył się do ciebie w ten sposób, zniżył się do mnie, że ktoś się mną zainteresował, otworzył Biblię i czytał mi o Bogu. To była najpierw moja mama, mój tata, moja babcia. To byli kaznodzieje, których spotkałem w swoim życiu. To byli ewangeliści i oni mi nie dawali spokoju. W ten sposób Pan Bóg wybierał. W ten sposób Pan Bóg zniżał się do mnie. Robiłem wszystko, żeby odsunąć tą potężną rękę Boga. Nie udało mi się. I dzisiaj jestem z łaski Bożej wśród was, bracia i siostry. Garncarz wybrał glinę. Znalazł taką, jaką potrzebuje. Dla innych ludzi to byłaś zwykłą szarą masą, gliną. A Bóg popatrzył na kogoś takiego jak ty i ja i on zobaczył w nas naczynie. Pan Bóg ma taką specjalizację. My widzimy tylko glinę. Kiedy patrzymy na siebie, patrzymy w lustro, no taki proch, taka glina, no w zasadzie nie zrobiłem nic, żeby się spodobać Panu Bogu. A Pan Bóg już widział naczynie. Pan Bóg, dla Niego przyszłość jest już historią. I On to zobaczył. I to jest wielka myśl, która się przewija przez całe Pismo Święte, przede wszystkim przez pisma apostoła Pawła. Nie glina wybrała garncarza, ale garncarz wybrał glinę. To jest pierwszy etap. Od tego się wszystko zaczyna. Bóg jest alfą i omegą. Pan Jezus też powiedział, ja jestem alfa i omega, bo jest Bogiem. Ja jestem pierwszy i ostatni. I On ma plan z gliny zrobić naczynie. To jest duchowe znaczenie. Po drugie, to zobaczył Jeremiasz w warsztacie garncarza. Nalał na glinę trochę wody, żeby móc ją ugniatać. Bo glina nie była ugniatalna, nie była na tyle plastyczna. W zasadzie nie można było z nią nic zrobić. Duchowe znaczenie tego, co widział Jeremiasz, polega na tym, że Pan Bóg używa Bożego Słowa po to, żeby nas ugnieść. I Pan Bóg sprawia, że Boże Słowo, które słyszymy, ono nas ugniata. Ono sprawia, że poddajemy się temu Słowu. Dlatego potrzebujemy wody, prawdziwej wody Bożego Słowa. I w listach bardzo często na ten temat mamy, że to Słowo powoduje, że to, co twarde, rozmiękcza. Pan Bóg się tym zajmuje. Tam w tekście ja podaję kilka fragmentów Słowa Bożego. Sposób, jak to Pan Bóg robi, bardzo proszę, żeby sobie to w formie zadania domowego przeczytać. Trzecia rzecz jest bardzo interesująca. Trzeci krok. Po wyborze gliny, po nalaniu wody, rozmiękczeniu. I to jest zawsze pierwszy etap. Wczoraj mówiłem o tym, że zanim człowiek przychodzi do Boga, to jeden z misjologów to powiedział, którego bardzo cenię, że spotykamy się z 8 ogniwami ewangelizacyjnymi. Widzieliście łańcuch? Łańcuch ma takie ogniwa. I zanim ktokolwiek zdecyduje, aby pójść za Bogiem, aby nadawać się jako naczynie do roznoszenia Ewangelii, bo sam Ewangelię przyją, to potrzebuje 8 świadków, przynajmniej 8. Ja ich potrzebowałem dużo więcej, którzy przypominali mi o Bogu, którzy byli jak ta woda, która musiała rozmięczyć moje twarde serce. Ja ich potrzebowałem więcej. Nie wiem, ile ty potrzebowałeś. Ale czasem mamy wrażenie, że jeżeli za pierwszym razem człowiek się nie nawraca, to coś jest nie w porządku z nami albo z tym człowiekiem. Niekoniecznie. Potrzebujemy stałego kapania Ewangelią. Dlatego nie należy się zniechęcać. Następna rzecz, którą Jeremiasz zobaczył w warsztacie garncarza, to bardzo przykra sprawa. Garncarz bierze taką glinę. Ja to widziałem również, chcąc przeżyć to, co przeżywał Jeremiasz. Byłem także w domu garncarza. Zdarzyło mi się to w kilku krajach, zarówno w Afryce, w Rumunii, w Polsce. I chciałem zauważyć, co mógł przeżyć Jeremiasz, co miało znaczenie osobiste dla niego i duchowe dla nas. Jeremiasz zauważył, że garncarz ugniatał glinę nie tylko swoimi rękami, ale rzucił na ziemię. Tak. Ba! Gdyby glina mogła mówić. Garncarzu, to na tym polega chrześcijaństwo. Garncarzu, ja myślałem, że Bóg jest miłością. Garncarzu, dość. Ja lubię, jak mi podajesz rękę. Lubię, jak mi klepiesz po ramieniu. Już nawet to ugniatanie to już nawet takie kochane i cudowne. Ci nasi kaznodzieje tak potrafią z serca do serca, ale pod nogi. Garncarzu, przestań. Przecież to nie może być Boża wola. To jest tak ciężko, każde kopnięcie boli. Garncarzu, dość. A garncarz ma plan. Jaki jest plan? Naczynie. Glina, kawałek gliny to nie znaczenie. Jest nieużyteczna do niczego. Leżała nie wiadomo jak długo ludzie pluli na nią. Do niczego się nie nadawała. Od kiedy garncarz wziął ją w swoje ręce, realizuje się Boży plan. ugniatanie, polewanie wodą, a później pod stopy. Garncarzu, dlaczego to robisz? Dlaczego ty mnie nie kochasz? Garncarzu, ja ciebie kocham. Tylko wiesz, mój plan polega na tym, że ja muszę usunąć wszystkie puste miejsca. Bo jeżeli bym zachował tą pustkę, w jaką ciebie zastałem, to naczynie by przeciekało. Ja nie mógłbym używać takiego naczynia. I garncarz tłumaczy tej glinie. Musimy sobie to wyobrazić. Słuchaj, kochana glino, ja ciebie zabrałem, bo mam plan. I częścią tego planu, że ja muszę usunąć to, co cię wiązało ze starym życiem. Ja muszę to zrobić. Ja cię za bardzo właśnie kocham, żeby cię zostawić takim, jak cię zastałem. Pan Bóg nigdy nie zostawia nas takimi, jakimi nas zastał. On coś robi w naszym życiu. I czasem mamy pretensje do Pana Boga. No dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego takie doświadczenie? Dlaczego tyle krytycyzmu mnie spotkało? Pan Bóg usuwa puste miejsca. To boli. I kiedy mówię o tym, i za każdym razem, kiedy mnie to spotkało, bracia i siostry, gdybyście mnie wtedy spotkali, to byście powiedzieli, ten człowiek to na pewno chrześcijaninem nie jest. Taki nadąsany, taki niedobry, taki zdenerwowany. Przecież to nie jest żaden ewangelista, żaden nauczyciel Słowa Bożego, a tylko pełen goryczy i pretensji. Panie Boże, ja tego nienawidzę. Skończ tą robotę. Ja więcej tego nie wytrzymam. Ale Pan Bóg nie chce, abyśmy byli przeciekającymi chrześcijanami. On nie chce mi takich naczyń z dziurami. No bo co z takimi dziurami? Albo popękane naczynia. Nie nadają się do użytku. Pan Bóg się nie wygłupia. To my się wygłupiamy, czasem robimy byle co i byle jak. Byle było zrobione. Ale jak Pan Bóg bierze do swojej ręki coś, to z tego widzi finalny produkt. Widzi naczynie. I Pan Bóg wybrał ciebie i mnie po to, żeby uczynić z nas naczynie do roznoszenia Ewangelii. No i dlatego to jest potrzebne. I w zasadzie dzięki temu uczymy się wyrażania wdzięczności. Panie Boże, boli mnie to, co prawda, ale dziękuję Ci. Bo inaczej to byłbym gliną zapomnianą, nie nadającą się do niczego. Panie, daj mi tylko cierpliwości. A kiedy pewnego dnia kończy się to wszystko, cały ten proces, i wtedy glina, gdyby mogła tylko mówić, mówi, no skończyło się, teraz odpocznę. A, no teraz już wiem, po co żyję. Ale garncarz mówi, słuchaj, ale ty jeszcze za bardzo glinę przypominasz. I byliście w domu garncarza, toście widzieli takie koło garncarskie i garncarz ma taki pedał tam, naciska i to koło zaczyna się kręcić. Coraz szybciej i garncarz bierze tą glinę, z której usunął pustkę i kładzie ją na koło. Bach! No i teraz, no co to teraz będzie? I prędkość się podnosi coraz szybciej. Garncarzu, przecież ja już tego znieść nie mogę. Mnie głowa boli. Nie tylko głowa boli, mnie już włosy bolą, mnie już wszystko boli. Ja już nie wytrzymam dłużej. Stop, garncarzu. No ale jeszcze nie jesteś garnkiem. Jeszcze nie mogę ciebie użyć. To jest dopiero początek. Czasem dziwimy się, że przychodzą doświadczenia. Ale to może jest czas, w którym Pan Bóg położył, rzucił glinę na koło garncarskie. On ma swoje narzędzia po to, żeby przygotować nas do wykonywania nie naszego dzieła życia, ale Jego dzieła. A Jego dziełem jest głoszenie Ewangelii. Tak jak Jeremiasz miał być błogosławieństwem dla ludu Bożego, tak jak Juda, Całe królestwo miało być błogosławieństwem. Tak i ty, i ja mamy być błogosławieństwem. Mamy być błogosławieństwem dla swojej Jerozolimy. Nasza Jerozolima dzisiaj nazywa się Bydgoszcz. Tak jak mamy być błogosławieństwem dla naszej Judei. Nasza Judea to Polska, 100 lat niepodległości. Nigdy nie mieliśmy tyle wolności w naszym kraju jak dzisiaj. Pan Bóg chce nas użyć w Samarii, w tych krajach, w tych miejscach, gdzie nas nie lubią, gdzie nas nie chcą, ale i tam mamy pójść jako naczynia, Jego naczynia. A w końcu powiedział Pan Jezus, będziecie mi świadkami po krańce ziemi. Nie ma miejsca, gdzie by nas nie niosła odpowiedzialność. Odpowiedzialność przed Bogiem. I właśnie po to Pan Bóg nas nie tylko zbawił, ale także nas wyposaża. Nie, i także pracuje nad nami. Bo wiecie, gdyby celem naszego zbawienia było samo zbawienie, dobrze mówię? Gdyby celem naszego zbawienia było tylko niebo, może lepiej, to w momencie zbawienia Pan Bóg by nas zabrał do domu. Zarówno Janek i ja jesteśmy rówieśnikami. Wiecie, ja wczoraj powiedziałem coś na temat emerytury. No tak pół żartem, pół serio, bo rzeczywiście Biblii nie ma i my tam nie przywiązujemy do tego, ale Pan Bóg daje nam nowy etap służby, gdzie możemy no, korzystać z tego doświadczenia, jakie Bóg nam darował, bo jak ktoś żyje dla Pana 53 lata, tak jak nam się to zdarzyło, z łaski Bożej, no to troszkęśmy przeżyli. To Pan Bóg takie gliny wybrał, jedną w Pszczynie, drugą w Brzeszczak pod Oświęcimiem, no i kształtował przez całe te lata, no i jeszcze nie skończył, jeszcze pracuje nad nami potrzebujemy waszych modlitw, waszej zachęty i także dla naszych żon, żeby jakoś wytrzymały z nami, żeby no nadal były takie fajne jak są i dziękujemy Bogu za nie, ale Pan Bóg miał plan. Wtedy myśmy o wszystkim nie wiedzieli, bo pewnie gdybyśmy wszystko wiedzieli, Janku, to nie wiem, co byśmy zrobili, czy byśmy tu dzisiaj w ogóle byli. Nie wiadomo, czy byśmy się znali. Gdybyśmy o wszystkich szczegółach wiedzieli, o tym, że będziemy ugniatani, o tym, że jakieś koło garncarskie nam grozi. Panie Boże, no ale przecież Ty kochasz grzesznika. Tak bardzo lubimy na takie ewangelizacje przychodzić, kiedy słyszymy, rozkładamy się i oddajemy się w ręce Pana Jezusa, bo tak słodko iść za głosem dobrego pasterza. A tu Bóg, jak grom z nieba, przychodzi doświadczenie. I Jeremiasz to zobaczył. Nie tylko chodziło o ugniatanie w celu uniknięcia pęcherzy, które mogą powodować pęknięcia, ale chodzi o koło garncarskie. I kiedy tak już garncarz zwalnia i wtedy glina mogłaby zapytać, garncarzu, ale po co ty w ogóle to robisz? Garncarzu, ale po co to jest w ogóle potrzebne? No przecież mógłbyś mnie ugnieść tak fajnie, byłbym taki fajny od razu. Skończyłbym jakąś szkołę biblijną, tą w Bydgoszczy na przykład, i bym się już nadawał. No nie. Nawet po szkole się nie nadajesz jeszcze. Bo to, co muszę zrobić, to muszę z twojego organizmu pousuwać obce ciała. Nie tylko puste rzeczy, tak jak w czasie ugniatania pod butami, ale również wszelkie domieszki. Wszystko, co cię łączy ze starym życiem, ja muszę to pousuwać. Muszę pousuwać twoje nastawienie do życia, muszę usunąć twój materializm, muszę usunąć to zaufanie sobie samemu, muszę usunąć tą dozę twojego egoizmu, że wszystko się liczy, jeżeli ty to mówisz. Ja to wszystko muszę pousuwać z ciebie, tą słomę, te śmieci, to wszystko, co miałoby ciebie i innych ludzi oddzielać ode mnie, bo jestem święty. I to koło garncarskie właśnie jest po to, kochana glino, żeby mógł to zobaczyć, zatrzymać od czasu do czasu, usunąć i znowu zakręcić i znowu coraz szybciej. A jeżeli to tak jest, garncarzu, boli mnie to bardzo, bo kiedy demaskujesz moją pychę, pokazujesz moją głupotę, moje zarozumialstwo, kiedy pokazujesz mi mój grzech, Pokazujesz mi, że jeszcze ciągnę do starego życia, że mam jeszcze ciągotki do alkoholu, do papierosów, do innych jakichś złych rzeczy. Mam te wszystkie złe rzeczy i Ty to chcesz usunąć. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Bracia i siostry, to nie jest praca chrześcijanina nad sobą. To jest Boża praca nad chrześcijaninem. Kiedyś jeden brat właśnie powiedział mi, do chrztu się przygotowuje i mówi, bracie Czesławie, ja palę papierosy. Ja mówię, wiesz co, ty mi nie musisz mówić, bo śmierdzi z daleka. No to co ja mam zrobić? Mam pracować nad sobą? Nie. Bracie, nie pracuj nad sobą. Nie dasz rady. Ty jesteś tylko gliną. Pozwól, że Bóg będzie pracował. A wtedy obmierzą ci te papierosy, będą ci śmierdzieć. Bo zobacz, na głowie nie masz komina, masz uszy, żeby słyszeć, nos, żeby wąchać, oczy, żeby widzieć, buzię, żeby mówić, nogi, żeby chodzić, ręce, żeby pracować. Gdzie jest komin? Masz komin? Gdyby Pan Bóg chciał, żebyś palił, no to by ci zrobił jeszcze komin. Tu by taki komin był i śmierdziałby, tam dymy szły dalej. Ale ty musisz swoje płuca zanieczyszczać. Ty jesteś samobójcą. Ty skracasz swoje życie. Jeszcze za to płacisz. To co, ja nie muszę pracować? Nie, absolutnie. Ty nie pracuj na tym. Ty pozwól być na kole garncarskim i niech Pan Bóg powyjmuje te rzeczy, bo to ci będzie przeszkadzało. Nie będziesz naczyniem, nawet taki śmierdzący człowiek przyjdzie do drugiego śmierdzącego człowieka i powie mu, gdzie pachnie. No, ale ty nie możesz mi o tym mówić. Mógłbyś mówić, gdybyś był ilustracją tego, co mówisz. Jeżeli ty chcesz mi mówić o radości, o szczęściu, jeżeli ty chcesz mi mówić o Bogu, no to ty musisz żyć dla Boga. Ty musisz tętnić życiem. Nie każdy może ewangelizować. Nie każdy może opowiadać o Jezusie. Musisz być na kole garncarskim. Następna rzecz. To jeszcze nie koniec, bracia i siostry. Bo kiedy w pewnym momencie garncarz zatrzymuje całą tą machinę, która się kręciła, powodowała napięcia, może napięcia także duchowe w życiu gliny. Może glina już myślała sobie, ja się poddam. Po śląsku to się mówi już smoleto i do starego życia wracam. Niektórzy tak robią, źle robią. Nie wiem, czy Pan Bóg im pozwala na to. Uważam, że nie może. Ale kiedy zatrzymuje to koło garncarskie, to już to jest garnek. Już to ma kształt garnka. Już widzisz, jak tak z daleka patrzysz, garnek, nadaje się. Chwileczkę. Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze coś muszę zrobić. A co takiego? No muszę cię wysuszyć. No zaraz, jaka jest w tym logika? Najpierw nalewałeś wody, a teraz mnie musisz pozbawić wody. Nie, nie, chodzi o inną wodę. Zupełnie chodzi o twoją wodę. Przedtem to była moja woda, a teraz twoją muszę usunąć. Aha. No i na słońcu. No ale wiecie, niektórzy lubią słońce. Jadą do Afryki, lubią, tam się opalają, a jak nie mogą do Afryki, to do Egiptu, no to też jest Afryka, albo do Grecji. No i w słońcu pokazują swoje ciało i dziękują Panu Bogu. No i Pan Bóg pozwala, dobrze, fajnie, tylko nie za długo, żeby się nie wysuszyć za dużo. Pan Bóg decyduje o czasie, żeby ta nasza woda, to wszystko, czym my chcielibyśmy się przyczynić, my z własnego ja do Królestwa Bożego, żeby to wszystko wyschło. Żebyśmy mogli za apostołem Pawłem powiedzieć, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie w ciele jest życiem wierze w Tego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. No dobrze, już tak, ta glina, już tam garncarz, Jeremiasz widział tego garncarza, ta glina już to naczynie w zasadzie już wyschła i pewnie taki garnek, gdyby mógł mówić, no to już jestem gotowy, już jestem wysuszony, już nadaję się do tego, by roznosić. Jeszcze nie. No co takiego? Przecież wyglądam jak garnek. Przecież jestem wysuszony, uformowany. No patrzcie się na mnie, jak ja fajnie wyglądam. No patrzcie, jak ja regularnie do zboru chodzę. Ja nawet ofiary daję. Ja nawet misją jestem zainteresowany. Ja jestem jak garnek. Ale to jeszcze nie koniec. to nie jest jeszcze realizacja mojego pełnego planu. To co takiego? I garncarz bierze, i to Jeremiasz musiał widzieć w domu garncarza. I ten musiał być bardzo przejęty. Nie dziwię się, że płakał. Widzisz ten piec? No widzę. Ale co to ma, jaki to ma związek z moim życiem? Mogłaby glina zapytać. Ja ciebie tam umieszczę. Mnie? Ja do pieca? Glina mogłaby powiedzieć, no ja czytałam o krematorium w Oświęcimiu. Ale ty, Panie Boże, Boże miłości, ty masz dla mnie piec? Przecież ty mnie wybrałeś dla twojego celu, a ja w tym piecu zakończę swoje życie. Ty naprawdę chcesz mnie uśmiercić? Glina mogłaby tak mówić, ale nie. A czy można jakoś piec ominąć? No, jak chcesz, możesz ominąć. Ale nie będzie się nadawać do realizacji mojego planu. To mam ja jakąś wolną wolę? No, jak chcesz żyć sobie byle jak, no to sobie żyj. Ja ciebie zmuszać nie będę. Ale mój plan jest taki. Dlatego ciebie wybrałem. Dlatego nalałem wody. Dlatego zdarzyło się, że byłeś pod wpływem Słowa Bożego. To dlatego cię wziąłem do swojej ręki. Zacząłem cię ugniatać. Wziąłem cię pod moje nogi. Wziąłem ciebie na koło garncarskie. Wysuszyłem cię, bo słońce świeciło za moją sprawą. A teraz mam plan. Do pieca. Ale garncarzu, ale będziesz blisko? Oczywiście, że będę, moje dziecko. Zawsze będę blisko. I wiesz, nie tylko, że będę blisko, ale ja będę rejestrował zarówno temperaturę i ciśnienie. Ja ciebie naprawdę kocham. I będziesz tam tak długo, jak chcę, ale ani o sekundę dłużej. I będzie takie ciśnienie, co do którego dam ci siłę, pochodzącą ode mnie. Siłę od samego Boga, że wytrzymasz to. A mój cel, i to ci jeszcze muszę powiedzieć, że jeżeli nie pójdziesz tam, no to koniec realizacji mojego planu. Wracasz z powrotem. Zostajesz gliną. Czy naprawdę tak chcesz? Garncarzu, jeżeli ty będziesz blisko, jeżeli ty będziesz miał władzę nad temperaturą, jeżeli ty będziesz sprawdzał ciśnienie, no jestem w twoich rękach. Co prawda pamiętam, jak byłem, czy byłam gliną, nie miałam żadnego znaczenia. Inni chodzili po mnie, pluli we mnie. A teraz widzę, że już jestem przygotowany trochę. No to idę. Idę do pieca. Co za wspaniała decyzja. Oczywiście to Pan Bóg stoi za tą decyzją. I kiedy glina, garncarz mógł to obserwować. Jeremiasz mógł to obserwować. Kiedy glina, która już przypominała garnek, przeżywa napięcie i zmienia kolor z szarego na taki czerwony. I kiedy wypalane zostają wszystkie złe rzeczy i kiedy glina tam w środku znajdująca się już dochodzi do końca samej siebie, ta temperatura już jest za wysoka. Ja już więcej nie wytrzymam. Tyle lat, doświadczeń, tyle prób. Ja tego ciśnienia nie wytrzymam. A może lepiej byłoby wrócić do starego życia? A lepiej było zostać tą gliną i nie zgodzić się na Boże działanie? I kiedy glina, ten garnek uformowany przez Pana, możemy sobie wyobrazić, postanawia zastukać od wewnątrz. Garncarzu, nie wytrzymam dłużej. Wypuść mnie. Garncarz otwiera drzwi i bierze garnek do ręki. Teraz jesteś podobny do mojego syna. Nie mogłem cię używać wcześniej, bo było za dużo ciebie w tobie. A teraz widzę, że powiodło się wypalenie tego wszystkiego, co było złe, co było grzechem. I teraz mogę posłużyć się tobą jako moim naczyniem do roznoszenia Ewangelii. Jeremiasz, kiedy tej nocy poszedł spać, gdybym był Jeremiaszem, to bym ciągle myślał o zastosowaniu tego, co widziałem. Bo Pan Bóg mnie wysłał do domu garncarza, to Pan Bóg jest autorem tej wspaniałej lekcji i dzisiaj Pan Bóg jest autorem i tej lekcji dla mnie i dla każdego z was, bo pokazuje nam proces uświęcenia. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. I to ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, bez uświęcenia ja jako glina nie ujrzę Pana. Nie ujrzę Pana w przyszłości. Ma to znaczenie eschatologiczne. Bez mojego świętego życia, które rozpoczęło się od momentu usprawiedliwienia, Bożego aktu, podczas którego Pan Bóg sprawił, że stałem się takim, jakbym nigdy nie zgrzeszył. I od tego momentu rozpoczęło się dzieło, Boże dzieło uświęcenia. Nie ma uświęcenia bez usprawiedliwienia. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana w przyszłości. Wiem, że są kaznodzieje, które temu tekstowi z listu do Hebrajczyków nadają sens tylko eschatologiczny. Ja cenię sens eschatologiczny, ale według mnie to nie jest jedyny sens. Ja tam zauważam sens hermeneutyczny, który polega na tym, bez mojego świętego życia moja żona nie zobaczy Pana. Tu i teraz. Nie tylko ja w przyszłości nie ujrzę Pana, ale ona nie zobaczy Pana. Bez mojego świętego życia moje dzieci nie ujrzą Pana i uwiją sobie swoje gniazdko w świecie. Bo jeżeli chrześcijaństwo to jest to, jak żyje mój tata, to nie jest atrakcyjne. Jeżeli miałbym się modlić tak, jak mój tata się modli, jeżeli miałbym czytać Biblię tak, jak mój tata czyta, jeżeli miałbym praktykować Biblię tak, jak mój tata praktykuje, jeżeli miałbym się kłócić z moją żoną, tak jak tata kłóci się ze swoją, jeżeli miałbym nienawidzieć tak, jak mój tata nienawidzi, jeżeli miałbym mieć taką gorycz, jak mój tata ma, to ja nie chcę takiego chrześcijaństwa. Bez mojego uświęcenia moja żona, moje dzieci, moje wnuczęta, mamy ich 5, są cudowne. Bez mojego świętego życia one nie ujrzą Pana. Dla jakiegoś powodu Pan Bóg nie zabrał nas jeszcze. Jesteśmy tutaj wśród was i dziękujemy Bogu za to. Pan Bóg pracuje nad nami. Jesteśmy na różnych etapach, każdy z nas w zborze, jak ta glina. Ale przyjmijmy fakt, że Pan Bóg ma cel. I w tym celu, uświęcającym celu, Pan Bóg dokonuje korekt. I my ciągle tego potrzebujemy. Bez mojego uświęcenia nie tylko moja najbliższa rodzina nie ujrzy Pana, ale moi sąsiedzi nie ujrzą Pana. Moja wieś nie ujrzy Pana. Mój Śląsk nie ujrzy Pana. Moja Polska nie ujrzy Pana. Moja Europa i świat, na którym jesteśmy. Bez naszego uświęcenia oni nie ujrzą Pana. Bracia i siostry, to co Jeremiasz zobaczył, to ma wielki wymiar duchowy. To nie jest tylko zwykła historia, którą powinniśmy zawrzeć w książkach historycznych. Historii najlepiej Izraela. I niech to tam siedzi. Nie. to ma znaczenie dla mnie. To ma znaczenie dla mnie tu i teraz. Bo właśnie Bóg, tak jak kiedyś, zajmował się Jeremiaszem. Jeremiasz musiał to odebrać osobiście. Ja tak będę robił z tobą, Jeremiaszu. Ja tak będę robił z moim narodem. I w Biblii jest to napisane ze względu na ciebie i ze względu na mnie. I tak odczytujmy Słowo Boże, tak jakby Pan Bóg przemawiał do nas osobiście. Na zakończenie. Wiecie, co garncarz zrobił w domu garncarskim jeszcze? Nie tylko, że już garnek był gotowy do użycia, ale Pan Bóg jest zainteresowany, aby Ewangelia nie tylko była dobra, bo to jest dobra nowina, euangelion to jest dobra nowina, ale żeby ona była miła, żeby była ładna na wejrzeniu, żeby była atrakcyjna. I dlatego Jeremiasz musiał to zobaczyć, że Pan Bóg wziął trochę farby i zaczął to pięknie na zewnątrz malować. Estetyka Ewangelii. Kiedy my nie tylko wiemy, co jest dobre, ale my składamy ciała swoje jako ofiarę miłą, bo taka winna być duchowa służba wasza. Też Ewangelia jest nie tylko dobrą nowiną, ale jest miłą nowiną. Jest tak miła, że ci ludzie, którzy są gliną, że już zobaczą, że ja już swojego gliniastego życia nie chcę prowadzić. Twoje życie jest magnesem do Jezusa. Jest tak miłe. Przecież ty w ogóle nie umiesz przeklinać. Ty nie wiesz, po co są kieliszki stworzone. Ty przejdziesz koło sklepu monopolowego i nawet tam nie zerkniesz. Ty nawet się piwa nie napijesz. Jakiś ty jest pachnący świętością Boga. Jakiś ty jest inny. Jakoś ty do nas nie pasujesz. Ale jesteś taki dziwny, że ciebie trzeba słuchać. Jesteś taki przekonywujący, bo jak ty coś powiesz, to ma sens. Ty się nie wygłupiasz. Ty nie opowiadasz tłustych kawałów. Szczególnie tych o teściowej, nie wolno. Ty po prostu jesteś inny. Taki uśmiechnięty, taki radosny. Przecież masz te same problemy. Przecież też nie umiesz, nie możesz, nie potrafisz. Ciężko ci jest związać koniec z końcem. Przecież też masz problemy mieszkaniowe, rachunki opłacasz i te podatki musisz płacić, ostatnio 23%. I to wszystko cię, w zasadzie tak samo jak ja. A ty jesteś taki inny. Ty się nawet ubierasz inaczej. Ty nie objawiasz swojego ciała na zewnątrz. Ty pokazujesz świętość Boga. Ty jesteś naprawdę inny. Inny człowiek chodzący po tym świecie. Pamiętam ciebie, taką gliną byłeś. Piłeś razem z nami, żyłeś jak my. A teraz, tak pięknie udekorowane naczynia i wiem, co tam jest w środku. Tam jest jakość. Tam jest to dobro. Tam jest Ewangelia. Apostoł Paweł powiedział, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Bracia, siostry, przechodzimy przez ten proces. Możemy sobie przed Bogiem zadać pytanie, w którym miejscu jesteśmy. Ale jedno jest pewne. Nieważne, w którym miejscu jesteś. Ważne, że Bóg ma plan. I że ten plan realizuje i Pan Bóg nie zamierza w połowie zaprzestać. Co Bóg rozpoczął, to zakończy. Dlatego nie wymykaj się z Jego rąk. Nie mów, Panie Boże, mnie to tak boli, że już więcej nie wytrzymam. Wytrzymasz, bo Bóg da ci siły. Bóg żadnego dziecka nie zostawił na zawsze w piecu. Wyjmie i powie, jakiś ty podobny do mojego syna, który przez cierpienia przeszedł. To jemu przybijano ręce i nogi. To jemu przebito bok. To na jego głowę zaciśnięto koronę ściernia. To jemu podano ocet i żółć. To on tam na krzyżu powiedział: pragnę. Amen.